Nikt mu nie odpowiedział, ale rzecznik Mordoru spostrzegł bladość na ich twarzach i wyraz zgrozy w oczach. Roześmiał się znowu, rad z celności zadanego ciosu.
— A więc tak! — powiedział. — Jest wam drogi, to jasne. Albo może zadanie, któremu wyznaczyliście, miało dla was szczególną wagę. Nie spełnił go oczywiście. Teraz poniesie karę powolną, na wiele lat rozłożoną torturę wedle sztuki, z której słynie nasza wspaniała wieża i nigdy nie wyjdzie na wolność. Chyba po to, żeby się wam pokazać tak odmieniony i złamany, iż pożałujecie własnego szaleństwa. To się stanie, jeżeli nie przyjmiecie warunków mojego władcy.
Wymień je, rzekł Gandalf głosem stanowczym, lecz ci, którzy stali blisko niego, widzieli na twarzy czarodzieja wyraz tajonej udręki i wydał im się nagle bardzo starym, bardzo znużonym człowiekiem, przybitym i ostatecznie pokonanym. Nikt nie wątpił, że Gandalf przyjmie podyktowane warunki.
— Oto one!
— powiedział wysłannik Saurona i ze złośliwym uśmiechem powiódł spojrzeniem po twarzach przeciwników.
— Banda Gondoru! — Jego oba łamuconych sprzymierzeńców wycofa się natychmiast poza Anduinę, złożywszy przedtem przysięgę, że nigdy więcej nie ośmieli się napastować wielkiego Saurona zbrojnie, jawnie ani też skrycie. Wszystkie ziemie na wschód od Anduiny należeć będą do Saurona odtąd i na wieki. Kraj położony na zachodnim brzegu Anduiny, aż po góry mgliste i wrota Rohanu, będzie stanowił lenno Mordoru. Ludziom tam zamieszkałym nie wolno będzie posiadać broni, lecz zarząd sprawami wewnętrznymi w tych krajach pozostanie w ich rękach. Pomogą w odbudowie Isengardu, który tak bezmyślnie zniszczyli, a który odtąd należeć będzie do Saurona. Mój władca osadzi tam swego pełnomocnika, nie Sarumana, lecz kogoś bardziej godnego zaufania.
Słuchacze, patrząc w oczy wysłannika Mordoru, odgadli jego myśl. On to miał być pełnomocnikiem Mordoru w Isengardzie i stamtąd sprawować władzę nad niedobitkami Zachodu. Miał być ich tyranem, oni zaś jego niewolnikami.
Wysoka cena za jednego jeńca, odparł Gandalf. Twój władca chciałby w zamian za niego otrzymać to wszystko, co inaczej musiałby zdobywać w wielu ciężkich wyprawach wojennych. Czy może na polach Gondoru zgubił wiarę w wojenne zwycięstwa i woli przetargi od walki? Gdybyśmy nawet byli gotowi zapłacić tak drogo za tego jeńca, jakież mamy gwarancję, że Sauron, nikczemny mistrz oszustwa, dotrzyma ze swej strony umowy? Gdzie jest ten jeniec? Przyprowadź go i oddaj nam. Dopiero wówczas zastanowimy się nad twoimi żądaniami.
Gandalf nie spuszczał wzroku z twarzy wysłannika Mordoru, czujny jak szermierz w śmiertelnym pojedynku, i wydawało mu się, że na jedno okamgnienie tamten zawahał się, nie znajdując odpowiedzi. Szybko jednak zapanował nad sobą i wybuchnął śmiechem.
Nie targuj się, kiedy mówisz do rzecznika wielkiego Saurona! Krzyknął. Wymagasz gwarancji? Sauron ci ich nie da. Skoro uciekasz się do jego łaski, musisz mu wierzyć na słowo. Znacie warunki. Możecie je przyjąć lub odrzucić. Przyjmiemy to! Niespodzianie krzyknął Gandalf. Rozchylił płaszcz i białe światło rozbłysło jak ostrze miecza na tle czarnych murów. Wysłannik Mordoru cofnął się przed podniesioną ręką czarodzieja, a Gandalf szybko chwycił płaszcz elfów, kolczugę i miecz sama. To przyjmiemy na pamiątkę po naszych przyjaciołach, zawołał, ale wasze warunki odrzucamy bez namysłu. Możesz odejść. Twoje poselstwo skończone, a śmierć stoi już blisko przy tobie. Nie przyszliśmy tutaj, by tracić słowa na rokowania z Sauronem, przeklętym wiarołomcą, a tym bardziej nie chcemy rokować z jego niewolnikami. Idź precz!
Wysłannik Mordoru już się teraz nie śmiał. Zdumienie i złość wykrzywiły mu twarz. Wyglądał jak dziki zwierz, który w ostatniej chwili, kiedy już wpijał pazury w ofiarę, dostał nagle rozpalonym prętem przez pysk. Wściekły, trzęsącymi się konwulsyjnie wargami, rzucił jakieś niezrozumiałe przekleństwo, z trudem dobywając głosu z zaciśniętego gardła. Spojrzał w srogie twarze i błyszczące gniewem oczy towarzyszy Gandalfa i strach zatriumfował w nim nad złością. Z krzykiem odwrócił się, skoczył na swego wierzchowca i galopem ruszył z powrotem w stronę Kirith Gorgor, a cała jego świta za nim. Lecz zawracając, żołnierze Mordoru zdążyli zatrąbić, dając umówiony z góry sygnał. Nim jeszcze dopadli bramy, Sauron uruchomił przygotowaną pułapkę. Zagrzmiały bębny, wystrzeliły w górę płomienie. Wszystkie drzwi Morannonu rozwarły się nagle na oścież, runęły przez niezbrojne oddziały jak fala przez otwarte śluzy. Aragorn ze swą świtą odjechał sprzed bramy, żegnany wrzaskiem dzikich żołdaków Mordoru. Kurz wzbił się chmurą w powietrze spod nóg maszerującego pułku Isterlingów, którzy na sygnał wyszli z cienia Eretlitui, wznoszącego się za dalszą wieżą. Niezliczone zastępy orków zbiegały po zboczach gór po obu stronach Morannonu. Armia ludów zachodu znalazła się w potrzasku. Wokół szarych pagórków, na których się skupiła, wkrótce zamknął się krąg wojsk nieprzyjacielskich, dziesięciokroć co najmniej liczniejszych. Sauron schwycił przynętę w stalowe szczęki. Niewiele czasu miał Aragorn na ustawienie swojej armii do bitwy. Sam stał na pagórku wraz z Gandalfem pod chorągwią z drzewem i gwiazdami, którą kazał rozwinąć w pięknym i desperackim geście. Na drugim pagórku jaśniały sztandary Rohanu i Dol Amrotu, biały koń i srebrny łabędź. Wokół każdego wzgórza stanął żywy mur wojowników, twarzami zwróconych na wszystkie strony świata, zbrojnych we włócznie i miecze. Na wprost bramy Mordoru, skąd miał przyjść pierwszy, najzacięższy atak, stali synowie Elronda, mając po lewej ręce Dunedainów, a po prawej księcia Imrahila i smukłych rycerzy Dol Amrotu oraz wybranych najdzielniejszych gwardzistów z Minas Tirith. Zadął wiatr, zagrały surmy, świsnęły strzały. Słońce podnoszące się ku zenitowi przesłoniły dymy Mordoru i w tej złowrogiej aureoli świeciło z daleka ciemną czerwienią, jakby już zbliżał się koniec dnia, czy może koniec wszystkich jasnych dni świata. W gęstniejącym mroku ukazały się Nazgule i rozległ się ich mrożący krew w żyłach morderczy krzyk. Nadzieja zamarła w sercach. Pippin skulił się ze zgrozy, gdy usłyszał, jak Gandalf odrzuca warunki nieprzyjaciela, skazując Froda na tortury czarnej wieży. Pokonał jednak rozpacz i stał teraz obok Beregonda w pierwszym szeregu gondorczyków wraz z rycerzami Dol Amrotu. Uznał bowiem, że gdy wszystko zawiodło, trzeba co rychlej przypieczętować śmiercią tę gorzką historię życia. Szkoda, że nie ma tutaj Meriadoka, usłyszał swój własny głos. Myśli roiły się w jego głowie, gdy śledził ruchy przeciwnika, posuwającego się już do natarcia. Teraz dopiero zaczynam rozumieć biednego Denethora. Moglibyśmy przynajmniej razem zginąć, Mary i ja, skoro i tak zginąć trzeba. No ale Mary jest daleko stąd. Miejmy więc nadzieję, że przypadnie mu w udziale śmierć mniej okrutna. Bądź co bądź, muszę sprzedać życie jak najdrożej. Wyciągnął miecz i przyjrzał się splecionym na ostrzu czerwonym i złotym liniom. Piękne pismo Numenoru lśniło ogniście w stali. Wykuto tę broń na tę właśnie godzinę, myślał Pippin. Gdyby mi się udało zabić tego nikczemnego wysłannika, dorównałbym niemal Meriadokowi. No, kogoś z tej podłej zgrai na pewno uśmiercę, zanim sam padnę. Szkoda, że nigdy już nie zobaczę jasnego słońca i świeżej trawy. W tym momencie pierwsza fala natarcia uderzyła o mur obrońców. Orkowie, nie mogąc się przedostać przez bagnisko leżące u stóp pagórka, zatrzymali się na brzegu i stamtąd sypnęli strzałami. lecz przez bandę orków przecisnął się duży oddział górskich troli z Gorgoroth. Biegli, rycząc jak dzikie bestie, więksi i tężsi niż ludzie, okryci tylko przylegającą ciasno do ciała łuską, która może była ich zbroją, a może własną potworną skórą, mieli wielkie, krągłe, czarne tarcze i w sękatych, potężnych rękach nieśli wzniesione do ciosu ciężkie młoty. Bez wahania skoczyli w błotniste rozlewiska i brnęli przez nie wśród ogłuszającego wrzasku. Jak burza spadli na zwarte szeregi Gondoru, druzgocąc hełmy i czaszki, ramiona i tarcze, niby kowale kujący rozgrzane i miękkie żelazo. U boku Pipina Beregond zachwiał się i padł. Olbrzymi przywódca troli pochylił się nad leżącym, wyciągając chciwe pazury, bo te bestie miały zwyczaj przegryzać gardła pokonanych przeciwników. Pipin dźgnął w pasji mieczem. Pokryte runami ostrze przebiło łuski i dosięgło trzewi trola. Trysnęła czarna posoka. Olbrzym, jak podcięta skała, runął naprzód, grzebiąc pod swoim cielskiem hobbita. Pipin, przygnieciony, jęknął z bólu. Otoczyła go ciemność, wstrętny smród zaparł mu dech. Tracił przytomność, zapadał w czarną otchłań. A więc koniec taki, jak przewidziałem. Potrzepnęła mu ostatnia umykająca myśl i zdążył jeszcze zaśmiać się w głębi duszy, bo wydało mu się niemal radosne, że wyzwala się wreszcie z resztek wątpliwości, trosk i strachu. Ale pogrążając się w niepamięci, usłyszał głosy i rozróżnił w nich słowa, jak gdyby wracające z dalekiego, zapomnianego świata. Orły! Orły nadlatują! Na mgnienie oka Pipin zawahał się na krawędzi ciemności. Bilbo! Przemknęło mu przez głowę. Ale nie! To działo się w jego historii, dawno, dawno temu. A teraz rozgrywa się, a właściwie kończy moja historia. Żegnajcie! Myśli uciekły gdzieś bardzo daleko, przed oczami rozpostarła się ciemność.